Zatrzymaj się i przyjrzyj uważnie budynkowi po drugiej stronie ulicy. Tak, nie dziwię się, że nie chcesz. Sokolska 8. Ta willa, ta rezydencja to prawdziwe złe miejsce. Takie, które skażone zostało ludzkim cierpieniem. Ale to obowiązkowy punkt na mojej trasie. I przykro mi, ale postoimy tu trochę. To długa historia. Patrz, jeśli się przyjrzysz, zobaczysz coś absolutnie niezwykłego. Ten budynek składa się z warstw. To jednak wcale nie kolejne poziomy tynku czy farb, ale warstwy czasu. Zupełnie jakby w tym samym miejscu nałożyły się domy z trzech różnych okresów. Nie widzisz tego? Zamknij jedno oko, zmruż drugie. W ten sposób mówili kiedyś, patrzy się sercem. Najstarsza, najjaśniejsza warstwa to czasy przedwojenne. W latach 20. ta willa należała do nadburmistrza Katowic. Tu rezydował, tu mieszkał. Jaśniejące skrawki ścian, niczym kawałki układanki, pokazują, że był to dla domu czas dobry. Warstwa ostatnia, ta poszarzała jak wulkaniczna skorupa, to pozostałości z czasów powojennych. Wtedy była tu prokuratura i w zakratowanych pomieszczeniach z tyłu budynku działy się różne rzeczy. Często paskudne, obrzydliwe, ale już nigdy nie tak jak wtedy, gdy... Zresztą spójrz, ale wciąż sercem, nie okiem. Widzisz? Warstwa środkowa, czarna, lśniąca, ściany bulgoczą, jakby ściekała po nich rozgrzana smoła. Z tej smoły wyłaniają się poczerniałe twarze zakatowanych, ale i wykrzywione, nienawistne twarze ich oprawców. Ta warstwa to czasy wojny. Z tym miejscem, z tym czasem wiąże się tysiące paskudnych historii, ale tylko jedna z nich dotyczy bezpośrednio złoża. Więc tylko jedna jest dla nas interesująca. To opowieść o dziewczynie, łączniczce AK, pochwyconej kiedyś przez gestapo podczas jednej z misji. Przyprowadzili ją tutaj pod osłoną nocy, związaną i zakneblowaną. To nie była ich katownia, ale jedno z miejsc, gdzie w piwnicach chowali swe ofiary. Rozumiesz? Mieli tylu wrogów, że nie starczało im więzień. Worek, który dziewczyna miała na głowie, pachniał chlebem. Gdy go zdjęli, czuła już tylko woń krwi i odchodów i echo krzyków zaklętych w ścianach piwnicy. Zdecydowanie nie była tu pierwsza. Zostawili ją do rana, w tym świecie wszechobecnej ciemności, wilgoci i szczurów. Przede wszystkim jednak porzucili na pastwę jej własnego umysłu, który piętrzył pytania. Co teraz ze mną zrobią? Co ze mną będzie? Czy okaże się dość silna, by nie wydać przyjaciół? Czy przeżyje? Nikt nie zamierzał odpowiadać na jej pytania, ani też, o dziwo, zadawać własnych. Przychodzili do niej pod osłoną nocy, pojedynczo lub dwójkami, bili, gwałcili, nie przerywając toczonych między sobą rozmów na codzienne tematy. Sponiewierana dziewczyna wiedziała więc doskonale, że dzieci jej oprawców mają się dobrze. Żony gotują pyszne obiady, a niedzielny spacer udał się wyśmienicie. Za te rozmowy właśnie, za te wieści z prawdziwego życia nienawidziła ich najbardziej. A potem łączniczka najwyraźniej wszystkim się znudziła, bo o niej zapomnieli. Nie odwiedzali jej, nie przynosili jedzenia. Drzwi otwierali tylko, by wrzucić do piwnicy kolejnego sponiewieranego jeńca. Większość z nich nie przeżywała nocy, ale nikt ich nie zabierał, tylko wciąż dorzucano nowych. Szczury miały używanie. Szybko, odwróć się i udawaj, że coś sprawdzasz. Nie wiem, co na litość boską. Po prostu nie pokazuj teraz, że wpatrujesz się w willę. Wiesz, co mówią? O wpatrywaniu się w otchłań, prawda? Pewnego dnia Z dawna nieruchome ciała ożyły. Dziewczynie zdawało się z początku, że to jej zwidy, wszak nie jadła od wielu dni. Ale nie, zwłoki rzeczywiście się poruszały. W milczeniu podnosiły się pierwsze, drugie, trzecie na kolana i zaczynały kopać. A ziemia czarna jak węgiel, jak noc, jak beznadzieja, skrzytając, rozstępowała się przed nimi, tworząc tunel. I oni wszyscy, ci martwi, te zwłoki w ten tunel na czworaka. Dziewczyna potrzebowała chwili, by podążyć za nimi. W końcu również padła na kolana i wcisnęła się do tunelu. Jakiś głos szepnął jej w głowie: chodź do mnie. Więc poszła. Szepnął też: pamiętaj. Więc zapamiętała. Dobrze, wystarczy. Chodźmy już dalej tam, w stronę Placu Wolności. Ale nie tak blisko budynku. Co z tego, że fasady wyglądają niegroźnie? Pamiętasz, co mówiłam ci tam na Mickiewicza? O pulsującej czerni pod tynkiem. Tu zobaczysz to dokładniej. Jak drga, jak faluje, jak kłębi się niczym korniki w zbutwiałej desce. Choć to nadal centrum miasta, uszliśmy przecież raptem... Ile? Dwie ulice? To Śląsk taki, jak ja znam. Miasto z powitych sadzą duchów, które snują się ulicami, gdy nikt nie patrzy. Miasto, gdzie zdobienia fasad, herbowe ptaszyska i wąsate łby uwięzione nad taflami okien, one wszystkie łypią na nas. Teraz kamiennymi oczami szepczą, szepczą, szepczą. Wydawać ci się może, że to szum samochodów, ścieków w studzienkach, gwar ludzkich rozmów gdzieś w oddali, ale to one, to płaskorzeźby ze starych kamienic składają swój cichy raport coraz niżej i niżej. Te szepty płyną czernią w dół, niosą się echem pod ziemią i dochodzą do samego złoża. Tak, już o tobie wie. Więc teraz naprawdę musimy się pospieszyć. A jeszcze mam ci tyle do pokazania. Idź dalej prosto. Oto brama na przykład przed tobą po lewej, widzisz? To ta, zaraz przy samych pasach, ostatnia, zaraz przejdziemy przez ulicę, tak. Tu zatrzymaj się na moment. W tej bramie kiedyś siadał mężczyzna, który zjadał grzechy innych. Ale nie tak po prostu, co to to nie. Siedział sobie tutaj na swoim przyniesionym z domu stołeczku, z talerzem na kolanach, widelcem tak srebrnym, że mógłby nim wilkołaki bić i czekał. A kto chciał, mógł mu grzechy swoje zawinięte w roladę wraz z boczkiem, cebulą i ogórkiem przynieść. Obowiązkowo z kluskami. Tak, wiem, że to brzmi śmiesznie. Ludzie też się śmiali. Nikt nie traktował zjadacza grzechów poważnie. Ale wszystko... do czasu. No dobra. Przyjrzałeś się. Więc możemy dalej. Dopowiem za moment. Przejdź przez ulicę i kawałek prosto. O właśnie. Koło pierwszej bramy po prawej. Wolności 4. Ale zaczekaj, zanim wejdziesz. Dokończę ci o zjadaczu grzechu. Pewnego razu przyszedł do niego chory, taki, co mu skóra cała nieomal zmieniła się w łuski i odpadała. Zapytał zjadacza, czy grzechy przyjmie i czy razem z chorobą może, jeśli mu kapustę zasmażaną dołoży. Więc się zjadacz zgodził, chorobę w roladzie zjadł z kluskami i kapustą, a potem najedzony poszedł gdzieś w kąt. I na następny dzień już nie wrócił. Za to ten, co z jego usług skorzystał, zdrowy, skóra jak u niemowlęcia, a jaśniał, jakby go w łasce boskiej wykąpano. I wtedy ludzie zrozumieli, jak wielką stracili szansę.